Należę do tych grzeszników, którzy uczestniczą, czy lubią nawet portale internetowe, takie społecznościowe portale na internecie. I zwykle przed jakimiś albo po jakichś ważnych, z jakiegoś względu dla mnie, sprawach robię jakąś odpowiednią adnotację, dzieląc się tym z, nie wiem, 1800, czyli ile tam znajomych mam. Parę dni temu napisałem, że wybieram się do stolicy Dolnego Śląska, gdzie będę gościem najkościoła. I posypały się podpisy, że to nie jest wcale... Aha, no i jeszcze no, zamieściłem też adres internetowy. Pozwolę wam zgadnąć, którego z kościołów wrocławskich adres to był. No i pod tym pojawiły się wpisy, że naj to jest i adres jakiś, albo i jakieś określenie. A tak sobie pomyślałem, to trochę zabawne, ale pomyślałem sobie, że kochani, ja sam sobie nie uzmysławiałem, prawda, nie byłem, nie wiem, ze 2 lata, może nawet ciut więcej tutaj wśród was. Wielu z was spotykam po raz pierwszy. Nie uzmysławiałem sobie tego faktu, że społeczność chrześcijańska we Wrocławiu naprawdę należy do jednego z najkościołów, jeśli chodzi o mnie osobiście. I dzisiaj po raz kolejny sobie uzmysławiam, jak bardzo lubię tutaj być z wami i jak to jest ważne dla mnie też, ażeby być z wami i widzieć wszystkie nowe twarze i dawne twarze, starych znajomych i nowych znajomych. I dziękuję za to Bogu. Tematów jest wiele. Moglibyśmy podjąć temat wczorajszego zwycięstwa w piłce nożnej. Pierwszy raz w historii świata. Ja przynajmniej się byłem, w młodości byłem sportowcem, teraz została mi tylko taka, no lubię sport jeszcze, niektóry sport, ale tak się zacząłem trochę martwić w nocy, zacząłem myśleć sobie tak, niedawno pokonaliśmy Rosję w siatkówkę, teraz Niemcy w piłkę nożną, się boję, żeby się jaka historia nie powtórzyła znowu, nie w sporcie, ale w, tak powiem, no w polityce. Ale wczorajszy mecz przypomniał taką historię i tutaj zejdziemy już do kościoła. A w tym kościele zawsze Pan Jezus jest na pierwszym miejscu, a więc ta historia o tym, jak Pan Jezus kiedyś wybrał się na mecz piłki nożnej, nie wiem, czy wiecie o tym, to nie jest opisane w kanonicznych księgach Nowego Testamentu, ale wybrał się na mecz piłki nożnej, tylko zachowywał się trochę dziwnie. Jedna drużyna strzeliła gola, a on wstał i wiwatuje na ich cześć, ale za moment druga strzeliła gola i on też wstał i wiwatuje na ich cześć. I tacy zdegustowani kibice patrzą na niego i mówią, ty mistrzu, co ty robisz? A ja lubię piłkę nożną. I tak sobie myślę, że chyba wszyscy, powiem, lubimy różne rzeczy. Natomiast jakby istota rzeczy jest to, ażeby nasze życie było takie, które naprawdę podoba się Bogu, nie rani innych, jest pomocą innym. I wtedy mamy też tą głęboką, osobistą satysfakcję, że nie na darmo żyjemy. Tak myślałem sobie, Kościół wasz znany jest z tego, że tutaj no, bardzo ładnie Słowo też Boże jest nauczane, wykładane i myślę sobie, co potrzebne byłoby temu Kościołowi wnieść. I pomyślałem sobie, nie będę się szarpał na żadne swoje wymysły, bo swoje to swoje, ale posłużę się gotowcem, kazaniem gotowym po prostu, zacytuję je, a że notatki znalazłem w Biblii, także od razu z Biblii będę je cytował. I myślę sobie, posłużę się najlepszym z możliwych, w tym sensie drugi z najlepszych kaznodziejów, jeden z najlepszych bezwzględnie kaznodziejów Starego Przymierza. Był królem w Jerozolimie. Był obdarzony niesamowitą mądrością. Do czasu, kiedy na ziemi pojawił się Pan Jezus Chrystus, tamten był uważany za najmędrszego człowieka pod słońcem. Królem, poetą, człowiekiem dzieła i człowiekiem, który też jawi nam się w Biblii, jest przedstawiony jako kaznodzieja. I otóż jest taka księga w Biblii, ona jest na stronie 733, jeśli ktoś ma takie same tłumaczenie Biblii jak moje. Nazywa się Księgą Kaznodziei Salomona. Wiecie, Salomon to ten syn wielkiego króla Dawida. Ktoś, kto przez 40 lat żył w pokoju, budował, dokonywał wspaniałych rzeczy. I pomyślałem sobie, posłużę się jego notatkami. Tam się naprawdę można wiele nauczyć. Czasem, albo powiem inaczej, Biblia głównie jest jak głęboka studnia. Jest w niej mnóstwo wody, wody, która daje życie. Czasem jest tak trudno, może się nachylić głęboko i z niej wydobyć tą wodę. Jezus Chrystus, jak przyszedł, mówi, ja jestem dawcą wody życia i On nam pomaga z tej studni wydobywać wodę, wydobywać te soki życia, które pomagają nam żyć. Także jesteśmy Bogu mili i ludziom przyjemni. I dzisiaj posłużymy się tą studzienką, którą Salomon stworzył. Mam kłopot, bo rozdziałów jest 12 i w zasadzie one wszystkie są jakoś ważne. Jestem przekonany, że ci z was, którzy czytacie Biblię, a jeszcze podkreślacie sobie co ważniejsze rzeczy, to w tej księdze podkreśliliście wiele bardzo ciekawych rzeczy. Pięknie ułożonych, zgrabnych zdań, opisów. Naprawdę zachęcam już. Nie możemy przeczytać całej dzisiaj tutaj nabożeństwa. Zachęcam do poczytania, jest bardzo pożyteczna. Ale zanim pójdziemy dalej, chciałbym na moment jeszcze skupić się w modlitwie. Panie Boże, studnia głęboka, my spragnieni Twojego Słowa, dlatego prosimy Ciebie, aby Twój Święty Duch był i pomógł nam teraz też wydobyć z tej Twojej studni te słowa, które darzą życiem. Ciebie prosimy, pomóż nam teraz, Panie. Amen. I otóż kaznodzieja. Wyobraźmy sobie, że taki kaznodzieja jak Salomon przyjeżdża do Wrocławia. Oczywiście otrzymuje tu zaproszenie. Jest, dzień dobry, witamy. Pierwszy raz, jakże się cieszymy, znany, prawda? I rozpoczyna, wychodzi za kazalnicę i pierwsze przesłanie, jakie słyszymy, marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Wszystko to marność. Okej. Okay. Próbuje z nami jakiś taki trik kaznodziejski. Chce nas wciągnąć w temat. No, idzie dalej. I snuje te swoje opowiadania. Czytam z pierwszego rozdziału, tak na wyrywek, niektóre tylko wersety. Jaki pożytek człowiek ma z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie przychodzi i odchodzi. Słońce wschodzi i zachodzi. Wiatr wieje, skręca, wieje dalej. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wypełnia się, nie wzbiera. Ludzie trudzą się mówieniem, a i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, ucho nie zadowoli się słyszeniem. Co było, znowu będzie, a to, co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Krótko mówiąc, jest nudno. Prawdopodobnie w tym momencie byście powiedzieli, no kaznodziejo, chyba coś jakoś tak źle wstałeś dzisiaj, bo patrzysz na ten świat i myśmy dzisiaj rano pewno wszyscy wstali, patrzymy słońce, nie wiem, otwieramy okno, wychodzimy, a tu jeszcze ciepło jest, połowa października, a tutaj tak ciepło. No ale on mówi, tak jakoś jest nie bardzo. No i tam snuję sobie, ja nie czytam teraz wszystkiego, opuszczam, ale co chwilę w mojej Biblii, to jest na kolorowo, w niebieskim kolorze podkreślone, powiada, że to wszystko jest gonitwa za wiatrem. To wszystko marność nad marnościami. Ja powiem tak, gdyby on tak jedną niedzielę, no to byśmy to jakoś z tym refrenem poszli do domu. Marność nad marnościami, wszystko marność. Ale on przychodzi w następną niedzielę, patrzymy, jest taki pogodny, zaczyna, istnieje dalej. Nurze, popróbuj, użyj sobie, ale to również jest marność. I co nie dotknie jakiegoś tematu, to za chwilę jak refren. Jeśli dobrze pamiętam, 21 czy 22 razy powtarza się ta fraza. Marność nad marnościami, wszystko marność. Gonitwa za wiatr. Prawdopodobnie po czwartym tygodniu jego posługi kaznodziejskiej dalibyśmy mu skierowanie do psychiatry, bo wyraźnie widać, że facet jest w depresji. No patrzy i jedyne co widzi, to jest marność, bezsens. Co nie dotknie, to jest nie tak. No ale w końcu dobrnęliśmy do końca jego notatek i 12 rozdział, wiersz 8. Oczywiście konkluzja, już się domyślacie, jaka jest konkluzja, tak? Konkluzja jest taka. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, wszystko marność. Ja nie byłem przy tym, jak on te notatki sporządzał, czy jak ktoś sporządzał te notatki. Ale to nie jest koniec. Po tym jeszcze następuje, ja to przeczytam w całości. I teraz po tych słowach marność nad marnościami, wszystko marność. Poza tym, że wszystko to marność i bezsens, kaznodzieja był mędrcem. Uczył on także lud wiedzy, rozważał, badał, ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści jak mocno wbite gwoździe. Dał je pewien pasterz. Poza tym, że wszystko jest marnością, poza tym, co już powiedziałem, synu mój, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. To jest przesłanie dla młodych w okresie sesji egzaminacyjnej. Bardzo prawdziwe. Poza tym, synu mój, wysłuchaj końcowej nauki całości. Boga się bój, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Kaznodzieja się, zdaje się, połapał na koniec. Przez całe kazanie mówił tylko marność. To była jedyna konkluzja wszystkiego, czego nie dotknął. Ale na koniec mówi, poza tym, ja mam wrażenie, że on chciał zabrzmieć pobożnie. No nie można tak skończyć pisania księgi, przesłania biblijnej księgi. A więc mówi, no to na koniec wysłuchaj jeszcze zakończenia. Prawdopodobnie niektórzy z nas by powiedzieli, kaznodziejo, tak trzeba było od razu. Trzeba było od zakończenia zacząć i darować sobie te wszystkie, wymienianie tego wszystkiego trzeba było. Wskazał na Boga, że to jest, trzeba się Go bać i po Bożemu żyć i tyle wszystkiego. Marność to inaczej bezsens. To jest w praktyce to coś, czego w ogóle nie warto się dotykać. I tak, żeby was, bo widzę po twarzach, że niektórzy nie jesteście jeszcze przekonani, że wszystko jest marność. No wyraźnie widzę, jest trochę ciemnawo, ale widzę to wyraźnie w waszych twarzach. To jeszcze parę argumentów z jego notatek wezmę, tak żeby już nikt nie miał wątpliwości, że naprawdę nic jest nie warto. Opowiedziałem sobie, popróbuj radości, użyj sobie, również to jest marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, cóż ona daje. Umyśliłem sobie, że pokrzepię ciało swoje winem. Bracie. Lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło. Czyli popiję, ale się nie upiję. Mądry facet. Naprawdę kapitalny. No, ma przemyślenia życiowe. I że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła. Wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe, urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi, służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Ponadto miałem stada wołów, owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów, królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków, śpiewaczki i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. Jak to czytam, to zawsze przypomina mi się, że gdzieś jest napisane, że ten gość miał, i tu nie pamiętam, czy miał 300 żon i 700 nałożnic, czy 700 żon i 300 nałożnic. Jakby to nie było, jaki był status tych kobiet, to mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jerozolem. Ponadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzmaniałem mojemu sercu żadnego wesela. Dobra, daj spokój już. I potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I zgadnijcie. I oto wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Może spróbujmy powtórzyć razem, żeby nam się zapamiętała przesłanie. Oto wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Czy ja was prosiłem, żebyście wy to powtarzali, tak? Ja powiem tak, bardzo proszę. To jest dobrze pamiętać, tylko bardzo proszę, żeby nikt z tego nabożeństwa nie wyszedł i nie powiedział, a kiedyś byłem na nabożeństwie i tam był pastor Bajeński i o przesłanie, jakie było przesłanie tego kazania? No generalnie marność na marnościami, wszystko marność, czyli nic nie warto. Także poczekajmy, to jest jego konkluzja, moja rodzi się. A zatem w jego sercu budziły się te wszystkie rzeczy i patrzy, że tak naprawdę... Ja to może mówię w trochę taki półzabawny sposób, ale temu człowiekowi to dokuczało. Bo jest twórcą największych rzeczy, jakie człowiek mógł zrobić. Stać go było na zrobienie wszystkich. I ta jego ciekawość wewnętrzna, która powodowała, że naprawdę robił fajne, pożyteczne, piękne, dobre, nawet głupie rzeczy, żeby tylko zrozumieć życie, jakim jest. I co doszedł do pewnego pułapu, wszedł na szczyt, patrzy ze szczytu i mówi znowu to samo. Marność, nie warto. Ta cała księga, choć tak trafnie często opisuje życie, jest jakby jednym wielkim wołaniem o sens ludzkiego bytowania. To jest wołanie o sens, o nadanie jakiejś wartości naszym słowom, naszym dziełom, temu wszystkiemu, co się z nami i przez nas dzieje. To jest wołanie, w którym ktoś mówi, nie może tak być, że wszystko, co robimy pod słońcem, nie ma sensu. Niechże ktoś nada jakiś sens temu, co się dzieje. Prawdopodobnie wielu z nas zna nazwisko Marian Hemar i znamy być może nawet niektóre jego piosenki. Napisał piosenkę, której refren brzmi tak, jakby zaczerpnął ją z kazania wielkiego Salomona. Jeśli da się odpalić w waszym sprzęcie nagłaśniającym, to w tym momencie ja poproszę, żeby odpalić i posłuchajmy chwilę tej piosenki. Być może znamy tę piosenkę. Oczywiście, jeśli uda się odpalić. I sprzęt nagłaśniający to też marność, chyba że uda się odpalić. Okej. Wiecie, Marian Hemar z pochodzenia był Żydem też. Jestem pewien, że znał tę księgę. Zresztą większość poetów, pisarzy zna doskonale Biblię i tę księgę. Ale nie sądzę, że on musiał czerpać od Salomona. To jest to coś, sens życia, to jest to coś, za czym filozofowie drepczą, szukają, dochodzą, męczą się, piszą księgi. Umierają często, nie dochodząc do sensu ostatecznego. On ułożył tą piosenkę i myślę, że to jest dobra piosenka. To jest dobry opis życia człowieka. Życia człowieka, w którym wiele jest może fajnych, dobrych rzeczy, ale jeśli ktoś nie nada temu wyższego sensu, to jest po prostu bezsens. To jest wołanie kaznodziei, to jest wołanie poetów, to jest wołanie filozofów i wszystkich nas, zwyczajnych ludzi, o sens naszego bytowania, o to, jak żyć, aby nasze życie miało sens, aby nasz trud liczył się teraz i jeszcze w wieczności, po drugiej stronie progu wieczności. No nie może tak być, że konkluzja życia człowieka, wysiłków, zmagania, pragnienia, kochania, czynienia, tworzenia jest marność, jest niewarto. W trzecim rozdziale 11 wiersza tych swoich notatek kaznodzieja napisał: On, Bóg, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w serca ludzkie, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku aż do końca. I na koniec w tym fragmencie, w drugim rozdziale, tu jest 24 wiersz, powiada: Przeto jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeśli to wszystko ma taki sens, jaki ma, to jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. A więc Hemar powiedział: dobrze, jedno co warto, to jest upić się warto, zjeść dobrze, tyle wszystkiego. Prawdopodobnie większość z nas zna, być może nawet na pamięć, a to dzięki, zwłaszcza dzięki kolędzie, początkowy fragment Ewangelii Jana, gdzie jest napisane: na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, bez Niego nic się nie stało, co się stało. Znamy ten prolog do Ewangelii Jana. Później śpiewamy: Słowo ciałem się stało, zamieszkało między nami. Nie wiem, czy wszyscy wiemy o tym, ale to wyrażenie logos, greckie wyrażenie, ma około 64 znaczeń. Sporo. Jedno z tych znaczeń, ważnych znaczeń, to jest słowo sens. I moglibyśmy zrobić tak, przetłumaczyć na polski. Na początku był sens. Ten sens był u Boga, w Bogu, Bogiem. Bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ten sens pojawił się w ludzkości, a ludzkość stanęła tyłem do tego, co tego Boga, który jest sensem wszystkiego, to się okazało, że kiedy człowiek odwraca się od Boga, to w życiu człowieka wszystko staje się bezsensem, bezbożnością, bezprawością. Co może przywrócić w życiu człowieka sens, znaczenie? Powiem tak, gdybyśmy na podstawie Księgi Kaznodziei Salomona chcieli napisać sztukę teatralną, to byłby ogromny kłopot, bo w tym spektaklu salomonowym brakowałoby happy endu, brakowałoby dobrego zakończenia. No nie mogłaby się sztuka zakończyć takim, no to drodzy Państwo, to co pokazaliśmy, pokazaliśmy, a teraz no, bójcie się Boga, idźcie do domu. W tej sztuce brakowałoby kogoś, kto by się pojawił jako, tak jak w większości sztuk, kiedy sytuacja już jest tak napięta, że nie do wytrzymania, to każdy dobry dramatopisarz w tym momencie posyła osobę wybawcy. Pojawia się na scenie ktoś, kto jest wybawieniem z tej sytuacji. Lubimy takie happy endy na koniec. Pojawia się wybawca, a z nim wybawienie. Czy jest jakiś wybawca z takiej sztuki o nonsensie życia, o tym, że nie warto? Otóż w zakończeniu Kaznodzieja Salomonowy pisze, zresztą bardzo słusznie, mówi: wiesz co, ty się bój Boga, bo Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, dobrą czy złą. Innymi słowy, mówi tak: uważaj, bo Bóg będzie sądził życie człowieka. Będzie je oceniał i będzie odpowiednio też wyrokował. W Księdze Dziejów Apostolskich, to już w Nowym Testamencie, pojawiają się zupełnie, może jeszcze inaczej powiem, w pewnym momencie historii świata pojawił się inny kaznodzieja. W tym Bożym spektaklu z ludzkością pojawił się kaznodzieja, który stał się, ma przydomek, wybawca, zbawiciel. Przyniósł zupełnie inne podejście do życia. U niego wszystko zaczęło nabierać nowego sensu. Dzięki niemu. Dzięki temu, co uczył, dzięki temu, kim był, co uczył i jak działał. I ci, którzy poszli za tym kaznodzieją, stali się kaznodziejami zupełnie nowej, dobrej wieści, czyli po grecku byśmy powiedzieli euangelion, czyli Ewangelii. Dobra wieść. Jaka jest ta dobra wieść? W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 31 wiersz, to jest fragment, który mówi o apostole Pawle, największym misjonarzu chrześcijańskim pierwszego wieku, który cały basen Morza Śródziemnego zwiedził nie tyle w ramach urlopów, co w ramach misji chrześcijańskiej, które prowadził. A wszystkie więzienia w rzymskim cesarstwie były mu znane z autopsji. On lubił takie darmowe noclegownie. Znaczy to z tym lubił, to przesadziłem teraz. Ale zwiedził je wszystkie. I otóż on w Atenach, mówiąc do mędrców, powiada, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Pozwolę wam zgadnąć, jakiego męża miał na myśli apostoł Paweł, mówiąc. Taki jeden, przez którego Bóg będzie sądził wszystkich ludzi, a potwierdził to, wzbudzając go z martwych. Jakiś pomysł, kto to mógł być? Okej, rozumiem, dobrze. Wszyscy się zgadzamy, chodziło o Jezusa z Nazaretu, Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich 10 rozdział 42 wiersz mówi tak. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To jest dobra wieść, że to przychodzi ktoś, kto będzie sąd i ten sąd się będzie odbywał w ten właśnie sposób. To jest poprzez, jakby wyrok będzie zależał nie od tego, kto nawet ile w życiu narozrabiał albo nie narozrabiał, ile kto ma dobrych albo złych uczynków, ale wyrok będzie zależał od tego, jaki człowiek ma stosunek do jego posłańca, Chrystusa Jezusa. Chrystus jako pomazaniec, jako Mesjasz wnosi w nasz ludzki świat, wnosi zupełnie nowy sens. W Chrystusie wszystko, co ma, co robimy, zaczyna mieć zupełnie nowy sens. Dzięki Niemu możemy nie tylko bać się Boga jako sędziego, ale możemy też miłować Boga jak naszego Zbawiciela, Ducha Świętego jako naszego Wspomożyciela. W Chrystusie możemy nie tylko spełniać powinności względem Stwórcy, bój się Boga, żyj pobożnie, ale możemy mieć przywilej życia na wzór Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Od czasu przybycia Mesjasza prawda o życiu człowieka jest taka, że jeżeli zabraknie w nim miejsca dla autentycznej obecności Chrystusa, to wszystko, co mamy, wszystko, czym się rządzimy, staje się bezsensem i marnością. Wybór jest w życiu człowieka jest jakby prosty. Albo marność, albo Mesjasz. Nie ma Mesjasza, to choćbyśmy nie wiem co zdobyli, mieli, potrafili. Konkluzja jest marność. Jeremiasz, prorok Starego Testamentu, napisał kiedyś w 2 rozdziale, 5 wierszu, albowiem poszli za marnością i zmarnieli. No tak jest. Za czymś idziemy i tacy się stajemy, za czym podążamy. Poszli za marnością i zmarnieli. Ale ci, którzy poszli za Chrystusem, nie marnieją. Jest jakby odwrotny proces. Z marności nabierają znaczenia, wartości. Wymyśliłem taką ilustrację. Jak się da odpalić, ale tym razem na ekranie, to wymyśliłem taką zero-jedynkową prezentację. O taką właśnie. Otóż wartość tej liczby, którą te zera i po przecinku ileś tam zer, mogłoby być ich więcej, mniej, nie ma znaczenia, ale wartość tej liczby, o wartości tej liczby tak naprawdę decyduje w tym przypadku jedynka, a tak naprawdę położenie tej jedynki. Im ona jest dalej, tym wartość tej liczby jest mniejsza. Czy ja dobrze myślę? Ja maturę skończyłem już parę lat temu, ale tak zapamiętałem, że im dalej po przecinku, tym mniejsza wartość tej liczby. To poproszę drugi slajd. No to przestawimy ją do przodu. I zobaczcie, te same zera, tam nic warte, a tutaj, powiem tak, im więcej tych zer, tym wartość tej liczby jeszcze będzie większa. A co sprawia, że wartość liczby jest większa? Jedynka z przodu. Być może widzieliście, nie wiem, może z mojej prezentacji wzięli to, w telewizorze jest firma Lotto chyba, czy jakaś taka, Toto Lotek, mają taką reklamę, w której wchodzą takie człowieczki i każdy z nich to jest zero. I takie zera wchodzą, i później takie pytanie, a czemu my zawsze czekamy na jedynkę? Ja w tym momencie zawsze mówię, idioto, nie pytaj. No przecież wiadomo, że jedynka decyduje o wartości tego wszystkiego. A w zasadzie jej pozycja. I powiedzenie nawet, że a w moim życiu jest jedynka. Tam na samym końcu, no jest. To powiem, to nic w zasadzie wiele nie zmienia. Powiedzenie, że w moim życiu jedynka się znalazła na pierwszym miejscu, zmienia naprawdę wszystko. Nadaje życiu niesamowitą wartość. Jeżeli mogę poprosić, mam jeszcze dwa. Tak sobie wykombinowałem, że jak się taka jedynka Boża pojawi na początku, to ma taką moc, że ona te zera, takie zwykłe zera, jest taka piosenka, była taka piosenka, jesteś mniej niż zero. To jest prawdziwe odczucie artystów, którzy, nie wiem, o sobie czy o innych mieli takie pojęcie. Jesteś mniej niż zero, nie znaczysz nic, nie ma znaczenia. Ale kiedy Jezus Chrystus pojawia się na czele naszego życia, w centrum naszego życia, jest jedynką, to On ma taką siłę, że On nasze zera zamienia na swój obraz i swoje podobieństwo, zamienia je w jedynki. I jeszcze podwyższa wartość. Nie tylko sam nadaje wartość naszemu życiu, a jeszcze sprawia, że nasze działania, budowania, hodowanie, miłowanie, no wszystkie te rzeczy nabierają większej wartości. No to jeszcze jeden, żeby taką nadzieją dobrą. Temu gościowi się udało. Pozwolił Chrystusowi na to, żeby wszystkie zera w jego życiu pozamieniał w jedynki. Kochani, powiem tak, jeżeli mielibyście coś zapamiętać z tego, co dzisiaj tutaj dzielę, to proszę, wymaźcie z pamięci marność nad marnościami, wszystko marność. Niech to zostanie w Biblii ku przestrodze dla innych. Natomiast jeżeli mogę poprosić, to zapamiętajcie sobie ten prosty obrazek. Obrazek, na którym jedynka jest tam, gdzie powinna być. Boża duchowa jedynka. Bóg święty dla ratowania człowieka. To jest dla ratowania istoty, którą stworzył dla siebie. Aby ta istota towarzyszyła mu przez całą wieczność. Ta istota się odwróciła, popadła w tarapaty, została zakażona wirusem, śmiertelnym wirusem grzechu. Taka ebola, że zabija, że nie ma na to żadnego kombinezonu czy szczepionki. I Bóg posyła swojego syna. Mówi, synu, idziesz? Syn chętnie powiedział, idę. Co robimy? Okej, okay. Ja z siebie złożę ofiarę. Ja zapłacę za ich grzech, ja zapłacę za ich odrzucenie Ciebie. Ja zapłacę za ich nonsens. Ja stanę się ich nowym sensem. I ci, którzy mnie przyjmą, będą uratowani. A inni, jeśli zdecydują mieć inne sposoby ratunków na własny rachunek, to robią. Według Biblii są zgubieni. Nie mają szans po prostu. I nie dlatego, że Bóg ich nie kocha i nie chce uratować, tylko dlatego, że nie chcą uznać Bożego sposobu własnego ratunku. To jest postawienia jedynki z przodu. Jedynka, która nadaje sens, wartość życiu. Jedynka, która zmienia naszą piosenkę z kochać nie warto, sprzedać nie warto, na piosenkę warto. Ja jestem ewangelicznie wierzącym człowiekiem w trzecim pokoleniu. Urodziłem się w domu wierzących. Mój dziadek był pastorem. Większość rodziny zaangażowane w służbę. A więc jestem człowiekiem, który urodził się w takim środowisku Ewangelii. Ewangelię ssałem z mlekiem matki. Jakby łatwo mi strasznie było. Od małego byłem przyzwyczajony, że z przodu stoi Bóg. Dokładnie mówiąc, z przodu stoi Jezus Chrystus. Miałem 12 lat, kiedy na chrześcijańskim obozie nawróciłem się, rozpłakałem się jak, chciałbym powiedzieć, jak dziecko, no ale miałem 12 lat, to miałem prawo. Pamiętam, na nabożeństwie tak się rozpłakałem strasznie, że kiedy kaznodzieja wezwał do modlitwy, żeby wyjść do przodu, ja uciekłem do tyłu. Ale później wróciłem, modliłem się. Kilka dni później przyjąłem chrzest, żeby dać znać, że na przodzie mojego życia idzie Jezus Chrystus. Jestem Jego. Miałem 17 lat, kiedy miałem taką drugą refleksję w swoim życiu. Co ja zrobię z tym nowym, darowanym mi przez Boga, odkupionym życiem? Czemu mam to poświęcić? Tak sobie pomyślałem, Panie Boże, a gdyby tak w moim życiu chociażby parę takich małych jedyneczek mogło być też. Takich wzorowanych na Chrystusie. I Pan Bóg dał mi tę łaskę. Niektóre moje zera pozamieniał na jedynki, z niektórymi jeszcze walczy, znaczy walczy ze mną, żebym pozwalał inne zamieniać też zer na, czy mniej niż zer na jedynki, na coś, co przypomina bardziej Jego. Kiedy apostoł Paweł, wspominany przeze mnie, pisał swoje piękne listy duszpasterskie, w jednym z nich pisze: a wy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Mówi, słuchajcie, jeść, pić, warto, ale na chwałę Bożą. To ma zupełnie inny wymiar. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, pańscy jesteśmy, jeśli umieramy, pańscy jesteśmy. Miałem 26 lat, kiedy skończyłem studia teologiczne i zostałem powołany do tego, żeby w moim rodzinnym kościele w Warszawie zostać pastorem. I to jeszcze pastorem przełożonym. Takie cuda się dzieją rzadko, znaczy, że tak młody człowiek może zostać, ale mój poprzednik, założyciel tego kościoła, miał wtedy 80 lat. Także rozumiecie, że kościół był gotowy na każdą zmianę. I do dziś pamiętam te niektóre starsze siostry, które mówią, a ja to pastora, tak, mówi, jeszcze w krótkich majteczkach biegałeś, ja cię, no myślę, no co zrobię, no biegałem kiedyś też, nie? Ale ten kaznodzieja, którego wspominam, świętej pamięci, dr Jerzy Soczewicz, że on, mój dziadek również, mieli takie ulubione pieśni, stare hymny. Jeden z takich hymnów bardzo utkwił mi w pamięci. Ja czasem jeszcze jako dziecko pomagałem swojemu dziadkowi, siedziałem obok niego, jak on prowadził nabożeństwo, dawał mi kartkę, ja wyszukiwałem w śpiewniku pieśni i on tam je zapodawał. Jedna z pieśni, która utkwiła mi chyba na zawsze, i to jest pieśń, którą chciałbym, żeby na moim pogrzebie kiedyś była zaśpiewana. A mianowicie to jest pieśń, ja mi ją zaśpiewał, ja, no śpiewać każdy może w końcu, tak. Ona brzmi mniej więcej tak, że z Panem umierać dla Niego żyć, może większego co nad to być, warto dlań cierpieć, warto bojować, warto dla Niego cały świat zbyć. I dalsze zwrotki. Jak tak sobie słucham Hemara i słucham tej pieśni z dzieciństwa, ona mi się przypomniała, a myślę sobie, Boże, jak ja Ci strasznie dziękuję za jedynkę i za tą łaskę, że poznałem, zrozumiałem, zapragnąłem i Ty mnie wciągnąłeś do tego szeregu i że ten mój szereg to nie jest jedynka gdzieś na końcu, ale że to jest jedynka na początku i że jest nią Jezus Chrystus i z Niego cała nadzieja, cała chwała, wszystko z Niego się bierze i nawet zmienia się trochę na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I kochani, dzisiaj zrobiliśmy spore koło, ale dobrnęliśmy do końca. I to przesłanie, które chciałbym zostawić Wam wszystkim, nam wszystkim, to przesłanie, które chciałbym, aby rządziło Waszym życiem, moim, i aby było przesłaniem naszym dla innych. Więc może powiem w ten sposób. Po pierwsze, pytanie, gdzie jest ta Boża jedynka w Twoim życiu? I jeśli ona tam jakoś jest, ale nie jest na pierwszym miejscu, to sprawia, że Twoje życie jest naprawdę strasznie mało, może ciut więcej niż zero warte, ale niewiele więcej. Natomiast jeśli ona jest na tym miejscu, gdzie powinna być, jako centralna postać Twojego życia, z której wszystko się bierze i ku której wszystko zmierza, to żebyś nie wiem ile zer w życiu miał, to każde kolejne Twoje i moje zero tylko przysparza Mu jeszcze chwały i sprawia, że razem z Nim tworzymy większą wartość niż cokolwiek sami. Czy to nie jest dobra wieść? Również dla ludzi we Wrocławiu. I chciałbym to zostawić Wam. Oczywiście nie ma takiej szansy, żebyście tak jak ja, chyba że Was tutaj któregoś razu nauczą starego hymnu. Warto dla Niego cały świat zbyć, warto z Nim żyć. Może nauczą Was tego hymnu. To ciekawe. Jakbyście chcieli być na moim pogrzebie, to będziecie musieli się nauczyć tego, żeby zaśpiewać razem. Ale chcę zakończyć jeszcze jedną historią króciutką, kiedy ten arcymistrz, ta jedynka z nieba, która przyszła, szedł drogą, pewnego razu, czytamy w Ewangeliach, przyszedł do niego młody, bogaty człowiek. Świetny człowiek. Przyszedł z kapitalnym pytaniem. To nie był jakiś przygłup, który nie wiadomo o co pyta w życiu. To był człowiek, który pyta, co mam czynić, aby mieć życie wieczne. Jezus spojrzał nań i jest powiedziane w Ewangelii, że spojrzał nań, na niego z sympatią, z miłością. To musiało być widoczne w jego oczach, że patrzy na tego młodego człowieka, rozmawia z nim i widać, że aż bije sympatią w jego stronę, promieniuje sympatią. Jezus odpowiedział mu na to pytanie, co mam czynić. Jezus odpowiedział, no tam rozmawiają, on jeszcze nie do końca wie, rozumie. Czy pamiętacie, jaka była ostateczna odpowiedź Jezusa, co Jezus odpowiedział? Co on ma zrobić? Sprzedaj wszystko, rozdaj tak i przyjdź, naśladuj mnie. I to jest prawie poprawna odpowiedź, bo tak naprawdę Jezus powiedział wcześniej jeszcze jedno króciutkie zdanie. Powiedział, jednego ci brak. A później powiedział, idź, instrukcję, idź, sprzedaj. Masz za duży bagaż, żebyś to jedno mógł dostać. W związku z czym, to tak jak z nami, każdy z nas ma bagaż życia. Mamy napakowane do życia tyle, że głowa boli, a czasem nie tylko głowa. Dlatego Jezus mówi najpierw, jednego ci brak. Kochani, nam wszystkim brak jednego. Czego brak papieżowi do zbawienia? Jednego. Czego brak łobuzowi politycznemu, który milion ludzi wymordował? Tak naprawdę jednego. Każdemu z nas, pośrodku tych świętych i nieświętych figur, każdemu z nas brakuje tego jednego. I Pan Jezus powiada tak, albo będziesz miał mnie w swoim życiu i masz wszystko, albo masz wszystko, nie masz mnie. I jest powiedziane, ten młody człowiek odszedł zasmucony. Był bogaty i nie bardzo chciał z tej wygody życia zrezygnować. Chociaż dopowiem tą historię, bo za moment uczniowie, którzy oni byli niegłupi w końcu, w dodatku Żydzi jeszcze, mówią, mistrzu, a myśmy wszystko opuścili dla ciebie, co nam z tego będzie? No to Jezus mówi, okej, po stokroć będziecie mieli domów, rodzin i tak dalej. Nikt, kto dla mnie zostawi coś, nie zostanie pozbawiony o stokroć więcej w tym rodzaju, choć wśród prześladowań. Kochani, chciałbym zachęcić wszystkich was, tak jak teraz jesteśmy tutaj, do takiego chwilkę zajrzenia do serca, swojego najlepiej. I taka chwilka pomyślenia, Boże, gdzie Ty jesteś w moim życiu? To znaczy dokładnie, na której pozycji? Prawdopodobnie tu nie ma osoby, której Bóg nie byłby jakoś w życiu. Chodzi o pozycję. Czy to jest po przecinku gdzieś, czy to jest przed przecinkiem na pierwszym miejscu. Ja się pomodlę za chwilę. Pomodlę się głośno, ale chciałbym przede wszystkim pomodlić o te osoby, które czują potrzebę taką, żeby powiedzieć sobie, a może jeszcze ważniejsze Bogu też, że chcą, pragną. Chcą tego, aby Chrystus Jezus stał się jedynką ich życia. Nie wiem, nie znam was, ale jeśli ktoś jest wśród nas dzisiaj, kto ma taką potrzebę i ma takie pragnienie i chciałby, żebym się pomodlił o ciebie też, to możesz na moment podnieść rękę, to dla mnie będzie znak, że masz taką potrzebę i chcesz, aby Jezus stał się jedynką twojego życia. Czy jest ktoś jeszcze, kto taką potrzebę ma? Czy ktoś jeszcze? Wielu z nas, bardzo wielu z nas. Być może kiedyś stało się w życiu tak, że Jezus był, stał się jedynką twojego życia, a później coś się nawyrabiało. Diabeł z siedmiokrotną siłą przyszedł i powalił, zabrudził, zniszczył coś. Jeśli jesteś dzisiaj z nami i chciałbyś, żeby to było oczyszczone, żeby jedynka wróciła tam, gdzie jest jej miejsce, również o Ciebie będziemy się modlić. Jeśli masz takie pragnienie, jeśli jest ktoś wśród nas, i będziemy się modlić za Tobą też. Powstańmy wszyscy. Ojcze nasz i Boże, stajemy teraz przed Tobą jako Bogiem i Panem naszym. Panie, my dziękujemy Tobie za to, że w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, Słowo ciałem się stało i wrócił sens do ludzkości. Panie, dziękujemy Ci za takich ludzi jak Salomon, którzy badali życie i widzieli, że nie ma innej konkluzji jak marność i nie warto. I dziękujemy Ci za to, że Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, nie, warto jest. Panie, Tobie dziękujemy za to, że dzisiaj, 2000 lat po przyjściu Twojego Syna, wciąż jest zwiastowana ta sama Ewangelia, tutaj we Wrocławiu również. Panie, dziękujemy Ci, że możemy mieć udział w zwiastowaniu, dzieleniu się Ewangelią, jak chlebem codziennym. A dzisiaj ośmielam Cię prosić za tymi wszystkimi osobami, które podniosły swoją rękę na znak tego, że bardzo chcą, potrzebują tego, Panie, abyś Ty zajął pierwsze miejsce w ich życiu. Abyś Ty był tym, który nadaje rzeczywisty sens, wartość całości ich życia, zmagania i pięknych chwili, tego, co jest i co chcą i co pragną i co czynią. Panie, teraz do Ciebie wołamy i prosimy, niech Twój Święty Duch zstąpi. I niech napełni każde serce, które jest głodne Ciebie, które poszukuje Ciebie, które pragnie Ciebie. Panie, przyjdź, napełniaj, przyjdź, oczyść nasze serca. Ojcze, czasem spychamy Twojego Syna, czasem spychamy Twojego Ducha, czasem spychamy Ciebie jako Stwórcę gdzieś do narożnika naszego życia. Gdzieś po przecinku. Panie, daruj nam to, wybacz nam to i prosimy Ciebie, spraw, aby w naszym życiu, każdego z nas, jak tu jesteśmy, Twój Syn, Jezus Chrystus, był zawsze naszą jedynką, która nas prowadzi, prowadzi do Twojej chwały, która nadaje sens, znaczenie i chwałę naszemu życiu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, i poprowadź. Amen.